Dzień dobry, moim gościem jest Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, szef Rady Naczelnej PSL-u. No właśnie, odrzucicie razem z PiS-em i Konfederacją?
Znane nam jest zafiksowanie się Polski 2050 na punkcie myśliwych. Ja tego po prostu nie rozumiem. Zgadzam się z wypowiedzią ministra Klimczaka, który powiedział, że należy nad tym projektem się pochylić tak, żeby nie stygmatyzując tylko i wyłącznie myśliwych.
No ale tam chyba nie tylko myśliwi są, ale tam się już poszerzyło.
Ale tych wszystkich, którzy posiadają broń. I jeżeli już ma być tego typu rozwiązanie wprowadzone, to powinno dotyczyć wszystkich, nie tylko myśliwych.
Wszystkich dziś, to znaczy kogo?
Tych, którzy posiadają broń, panie redaktorze.
Czyli kogo?
Czyli na przykład są kolekcjonerzy, są ci, którzy uprawiają sporty związane z bronią. Jest bardzo wiele grup, które to posiadają, tylko też biorąc pod uwagę tu i teraz, panie redaktorze. Jeżeli my dzisiaj uważamy, że najważniejszą rzeczą w chwili realnego zagrożenia ze wschodu jest rozbrajanie jakiejś części społeczeństwa, która jest doskonale przygotowana w kwestii topograficznej, posiada dobre rozeznanie w terenie, może służyć Wojsku Polskiemu, mówię teraz o Związku, o Polskim Związku Łowieckim, to po prostu jest to bezrefleksyjne podejmowanie tematów, które w takim czasie nie powinny być podejmowane. Przypomnę panu jako historię.
Ale to nie chodzi o rozgrojenie.
W 1938 roku były podobne pomysły. No, historia dobrze, żeby się nie musiała powtarzać, ale naprawdę uderzanie tylko i wyłącznie w tę organizację, dorabianie jej różnego rodzaju rzeczy niesprawiedliwie jest po prostu niepoważne.
Powiedzmy sobie zupełnie szczerze, że to nie jest tylko dorabianie gęby, tylko było ostatnio kilka dość poważnych wypadków. Takich wypadków nie ma wśród kolekcjonerów
tylko
broni. To nie jest
pan,
tak, że kolekcjonerzy broni...
Ale kolekcjonerzy broni nie, tak często jej nie używają, a poza tym zgodzi się pan,
że
głównie nie chodziło w tych przypadkach, które pan wspomniał, o to, że kwestia dotyczyła badania, tylko szkolenia, a to jest zupełnie inna sprawa.
No tak, to Polski Związek Łowiecki sugeruje, że to trzeba ich co roku szkolić, tak, zamiast co roku badać.
Oni są otwarci na rozmowę, ale naprawdę bez stawiania pod ścianę i bez stygmatyzowania. Mamy ważniejsze sprawy dzisiaj, budować wspólnotę, a nie ją rozróżniać.
Ale pytanie brzmi, czy ten projekt, będziecie nad nim pracować, czy go odrzucicie z PiS-em i z Konfederacją?
Mamy przecież świetną specjalistkę w tym zakresie, panią poseł Urszulę Pasławską, która jest członkinią Polskiego Związku Łowieckiego i ona na pewno wszystkie racje wyważy, bo jest roztropną, mądrą polityczką.
Czyli nie zagłosujecie za postulatem odrzucenia przez PiS i Konfederację?
Damy szansę pracy nad tym projektem, bo w koalicji partii demokratycznych także się umówiliśmy na to, że projekty, które składają nasi koledzy, nawet jeżeli się z nimi nie zgadzamy, to nie odrzucamy ich w pierwszym czytaniu. Tak było z projektem Polskiego Stronnictwa Ludowego dotyczącego dwukadencyjności. To jest, panie redaktorze, ciekawy temat.
Nie ma do niego przychodzić, ale to za chwileczkę, panie marszałku, ale jeszcze wcześniej inne tematy. Ja jeszcze ostatnie pytanie, ale rozumiem, że gdyby projekt obejmował wszystkie grupy posiadające broń...
To jesteśmy otwarci na dyskusję tego problemu...
Wtedy też będzie rozbrojenie.
Wtedy, panie redaktorze, jeżeli dzisiaj mówimy o czymś, co jest realnym zagrożeniem w tej kwestii, to na pewno nie jest to posiadanie lub nieposiadanie takiego, a nie innego badania, tylko brak szkolenia. To już ustaliliśmy. Więc jeśli chodzi o badania, jeżeli mają dotyczyć wszystkich, to niech dotyczą wszystkich, a nie tylko jednej grupy.
Dobrze. To teraz pytanie o inną rzecz dzielącą polską opinię publiczną, czyli o Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który uznał, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo obywateli tej samej płci legalnie zawarte w innym państwie. Co PSL, co pan na to, panie marszałku?
W ogóle to nie zmienia żadnej sytuacji prawnej w tej kwestii. Bo po pierwsze, panie redaktorze, w hierarchii ważności prawa to konstytucja jest nadrzędna, następnie traktaty europejskie, a potem dopiero ustawy. I to jest pierwsza rzecz. A w konstytucji, której współautorami byli ludowcy, w dużej mierze, a szczególnie artykułu 18.
Tak jest mowa oczywiście,
a szczególnie
o tym, że
artykułu 18. Marszałek Józef Zych i marszałek Adam Struzik, marszałek Sejmu i Senatu wówczas, byli współautorami tego artykułu, który mówi wyraźnie: małżeństwo jako związek, uwaga, kobiety i mężczyzny znajduje się pod szczególną ochroną.
No dobrze,
prawa.
Ale co zrobicie z tym orzeczeniem?
Mamy jeszcze, panie redaktorze, artykuł 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, gdzie jest napisane, że małżeństwo jest wtedy, kiedy zgodnie mężczyzna i kobieta złożą oświadczenie.
Ja się pytam, co zrobicie z tym wyrokiem. No jest wyrok, on został jasno wypowiedziany.
Ten wyrok nie wpływa w żadnym stopniu na sytuację prawną małżeństwa. Kropka. I chcę panu jeszcze powiedzieć, panie redaktorze.
Dobrze. Panie marszałku, przyjeżdża para albo wyjeżdża para z Polski, jednopłciowa, zawiera związek małżeński w Holandii. Wraca do Polski i zgodnie z tym wyrokiem domaga się uznania jego małżeństwa. Co powinien zrobić?
Ale ja słyszałem wypowiedź premiera Kosiniaka-Kamysza. Słyszałem także wypowiedź tutaj pana premiera.
Ja też słyszałem Donalda Tuska,
który powiedział, że coś w tym stylu nie będzie, nikt nam tutaj meblował rzeczywistości. Więc jeżeli,
nie jest tak,
jeżeli
że Unia Europejska nam cokolwiek może w tej kwestii narzucić.
Więc jeżeli tak mówi liberał, to myślę, że mówi zgodnie ze swoimi przekonaniami. I ja w tym wypadku jestem gotów zgodzić się z panem premierem.
No dobrze, ale lewica mówi, powinniśmy podjąć jakąś decyzję. Albo droga ustawowa, która jest zablokowana przez prezydenta, albo można
tylko
to też zrobić
zgodzi się pan,
rozporządzeniem.
Że w kwestii tej właśnie to lewica, i zgodzę się z panem, mówi, a Polskie Stronnictwo Ludowe robi.
Czyli blokuje wszystkie te rzeczy.
No ale jakie rzeczy? Panie redaktorze, no jakie rzeczy? Przez 20 lat słyszeliśmy ględzenie i zaklinanie rzeczywistości, jeśli chodzi o związki partnerskie. 20 lat miele się ten temat, wałkuje się ten temat. I co? I dopiero Polskie Stronnictwo Ludowe, które tego tematu nie miało w swojej agendzie i nie ma obowiązku realizowania tego tematu, złożyło projekt ustawy o statusie osoby najbliższej. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy odpowiedzialni i skuteczni. I dlatego nasz projekt, nie lewicy, nie Platformy,
nie
tylko
PSL. Był wspólny lewicy i
PSL. Ale momencik, teraz już jest wspólny, ale przecież ktoś go napisał. Nie napisały go koleżanki z lewicy, tylko napisała go wraz z ekspertami wspomniana już wcześniej posłanka Urszula Pasławska. Przedyskutowany został z lewicą, ma walor projektu rządowego, za chwilę pewnie pojawi się w Sejmie.
No właśnie, bo pytanie, kiedy on się pojawi, bo tak już ją pojawiać i go nie widzimy.
Pan może mnie rozliczać z losów tego projektu, jak już on się znajdzie w Sejmie. W rządzie ktoś inny za to odpowiada.
To prawda, ale PSL z lewicą go zaprezentowali jego założenia
uczciwie. One dziś są już w obróbce u pana ministra Berka i myślę, że za chwilę wyjdą z rządu.
Za chwilę też kiedy?
Jeszcze raz powiem. Jeśli będzie,
ale pan na pewno
jeśli
wie,
będzie w Sejmie, jeśli będzie w Sejmie, to będę mógł stanąć przed panem i czuć się rozliczany.
Panie marszałku, to ja w takim razie rozliczany jestem z tego, jakie pytania zadają słuchacze. Bardzo proszę dwa pytania od razu. Proszę od razu dwie koperty wylosować.
Dwie?
Tak, i odczytać pierwsze czytanie. Pewnie już pierwsze czytanie, nie prawie jak ustawa, ale nie, pierwsze pytanie, a odpowiemy na nie już w radiu internetowym. No proszę, proszę przeczytać, tak.
PSL ma w sondażach w tej chwili lekko ponad 3%. Co pan zamierza zrobić jako nowy przewodniczący Rady Naczelnej, aby jednak PSL znalazł się nad progiem wyborczym?
I tu stawiamy kropkę, a dokładnie znak zapytania, bo to jest pytanie. I za chwilę poznamy odpowiedź na to pytanie w Radiu RMF24, w naszych mediach społecznościowych, po stronie rmf24.pl, no i oczywiście na portalu YouTube. Żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM. A naszym gościem, przypominam, jest Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, szef Rady Naczelnej PSL-u. No więc, co pan zrobi, żeby podnieść te sondaże?
Ja, panie redaktorze, walcząc w dobrych zawodach, wygrałem i się z tego powodu bardzo cieszę. Zwracając się do delegatów, powiedziałem tak. Kiedy w Polskim Stronnictwie Ludowym są trudne czasy, to ja przychodzę i z tych czasów trudnych wyprowadzamy Polskie Stronnictwo Ludowe. I dzisiaj mogę panu powiedzieć, że jako przewodniczący Rady Naczelnej zrobię wszystko, aby ta kadencja nie była zmarnowana i żeby przyczynić się do tego, aby Polskie Stronnictwo Ludowe mogło być partią, która będzie realną siłą polityczną, tak jak do tej pory.
Ale co?
Już po pierwsze, panie redaktorze, uważam, że jako PSL, jako ruch ludowy mamy bardzo dobry moment do tego, aby organizacje, segmenty różnego rodzaju organizacji społecznych włączyć do naszej działalności.
Czyli samorządowcy.
Po pierwsze, samorządowcy, mamy dedykowaną im ustawę o dwukadencyjności. Spółdzielcy, współpracujemy z nimi bardzo mocno, bo pan dobrze wie, że spółdzielczość była bardzo ważną i chyba jest nadal częścią ruchu ludowego. Przedsiębiorcy mali i średni, będziemy mieli projekty, współpracujemy z Federacją pana Marka Kowalskiego, mamy podpisane porozumienie. I takie włączanie poszczególnych segmentów społecznych, rzemieślników, silnicy, z którymi mamy...
Ale samorządowcy mają się stać tym nowym, ci, którzy zostaną pozbawieni urzędu.
Jesteśmy jedyną partią polityczną, która w ich imieniu złożyła projekt ustawy, mówiąc, że ograniczenie dwukadencyjności było niekonstytucyjne i odebrało wolność wyboru obywateli.
No i co z tym, tak, co z tą dwukadencyjnością? To znaczy,
z dwukadencyjnością jest tak, że już jest sprawozdanie podkomisji, następnie zbierze się komisja, która także je przyjmie, no i zobaczymy, jak przejdzie w głosowaniu.
Ale macie większość, rozmawiacie.
Panie redaktorze, jak myśmy wchodzili do Sejmu z tą ustawą, to ta ustawa...
Wszyscy byli przeciw.
To ta ustawa mogła liczyć tylko na 32 posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzisiaj już mamy poparcie Platformy, jest zadeklarowane poparcie Lewicy i rozmawiamy z kolegami z Polski 2050. Wiem też, nie wymienię nazwisk, żeby ich nie palić, ale rozmawiałem niedawno z jednym z prezydentów miast, gdzie rządzi...
Prawo i Sprawiedliwość.
I wielu innych gmin i powiatów. I oni mówią,
ale
świetne...
to nie oni głosują, nie tylko oni, głosują posłowie. To więc pytanie sobie na to posłowie.
No więc, wie pan, ale to, że na przykład dzisiaj mamy poparcie większości koalicyjnej, też się tak nie stało. To ktoś musiał popracować, a kto pracuje z tymi posłami? Ich samorządowcy. I tutaj też liczymy na to, ale to jeszcze jest dopiero 50% sukcesu.
Bo jeszcze prezydent.
Drugie 50%.
A z prezydentem rozmawiacie? PSL słynie z tego, że ma nie najgorsze relacje z Karolem Nawrockim. Na tle pozostałych członków tej koalicji.
Pan prezydent w tej kwestii jeszcze się nie wypowiedział, czeka na projekt ustawy. Robi to, myślę, roztropnie. Wie, jakie stanowisko jest PiS-u, a przecież no, bliżej mu do PiS-u niż do PSL-u.
Ale jak pan tutaj taką teorię.
Proszę, w tej sprawie nie rozmawialiśmy.
Nie, w ogóle nie. Dobrze, a pytanie samodzielnie, jak już jesteśmy przy PSL-u, samodzielnie czy z kimś?
Samodzielnie, jednak? Pod jednym sztandarem Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale samodzielnie nie oznacza samotnie, jak powiedział nasz prezes na kongresie.
Czyli z samorządowcami.
To już nie tylko, nie tylko, panie redaktorze, naprawdę z przedsiębiorcami, z rzemieślnikami, z tymi wszystkimi mieszkańcami małych
wspólnot. A ta historia, która chodzi po Sejmie i wśród polityków, że może jednak z Koalicją Obywatelską, że może was jednak wciągną bez Lewicy, za to z PSL-em koalicja by wystartowała?
Koalicja Obywatelska, czy wcześniej Platforma Obywatelska, nigdy nie rządziła bez PSL-u. PSL natomiast bez Platformy rządził.
No, z SLD.
Tak. Więc tu tak to wygląda. Jeżeli mówimy o przyszłych i niepewnych zdarzeniach, to oczywiście odpowiadałem na te 3-4%, które średnio mamy w miesiącu, ale jeżeli mówimy o sytuacji realnej, to nazwijmy ją po imieniu. A wygląda ona tak, że Polskie Stronnictwo Ludowe jest trzecią siłą polityczną w kraju, bo jest trzecim klubem i drugą w koalicji. Już...
Ale sondażowo no, z całą pewnością nie jest trzecią, bo trzecią jest Konfederacja, a czwartą jest Korona Polska.
Sondażowo... Przed wyborami 2023 nie pamięta pan, jak nas zaganiano do wspólnego ogródeczka, że tylko i wyłącznie jedna lista. Tylko i wyłącznie jedna lista. Jeżeli pójdzie PSL z Polską 2050 sam, to PiS będzie dalej rządził. I co?
Ale teraz nie ma takiego podmiotu, z którym możecie iść.
Teraz, jeżeli mówimy, to mamy jeszcze prawie 2 lata do wyborów. Pan jest dziennikarzem, przepraszam, proszę się nie obrazić, ale z pewnym już doświadczeniem. Więc...
Tak, ja wiem, w ciągu 2 lat może się wydarzyć wszystko.
Tak.
Wiemy o tym wszyscy.
Więc dzisiaj gadamy o sondażach, czyli o sytuacji niepewnej i przyszłej. A ja wolę rozmawiać o tym, co jest teraz, tu
Panie
i teraz.
Panie marszałku, a pan jest politykiem od bardzo dawna i wie pan doskonale, że na podstawie sondaży decyzje podejmują niektórzy z polityków, na przykład ewakuując się do innych partii, co jest dla, może niekoniecznie dla PSL-u, ale dla wielu innych, chociaż z PSL-u też się ewakuowali kiedyś do PiS-u, teraz mogły się ewakuować do Koalicji Obywatelskiej. Na przykład, co jest pewnym problemem dla partii?
Kłusownictwo w obrębie naszej koalicji Partii Demokratycznych jest... nie będzie tego. Na pewno kłusownikami, czyli wyglądającymi na innych posłów, nie będzie PSL. I też znam moich przyjaciół z Polskiego Stronnictwa Ludowego. To jest najlepszy klub na świecie. Mówię to tak, bo żegnam się z tą funkcją jako przewodniczący klubu. I nie tylko dlatego mówię, tylko dlatego...
A kto będzie nowym przewodniczącym?
No to zobaczymy w przyszłym tygodniu.
Ale już wiecie?
No, prezes wie. On
prezes
jest tutaj,
wie, ale pan wie?
My w każdej partii jest kierownik. W naszej partii kierownikiem jest Władysław Kosiniak-Kamysz.
Ale pan wie, rozumiem.
No coś tam wie.
A kobieta, mężczyzna?
No, zobaczymy, panie redaktorze.
No, ale tak, no,
zobaczymy. To jest bardzo ważna funkcja. No, pół na pół.
Pół na pół, dobrze. To drugie pytanie od naszych słuchaczy, bardzo proszę, bo mamy jeszcze drugie pytanie, którego pan, na które
no,
pan,
bo
nie,
pan nie kazał otwierać.
No, nie powiedziałem, żeby nie otwierać, tylko miałem jeszcze kilka innych pytań dopowiadających. Drugie pytanie.
No, ale to samo, znów o te sondaże.
No, dobrze.
Jaki pan marszałek ma pomysł na życie poza polityką? Pytam, ponieważ sondaże nie dają szans na samodzielne wyjście Polskiego Stronnictwa Ludowego.
No to jest oczywiście złośliwe pytanie, ale rozumiem, że to nie jest pytanie o politykę, no tylko czy ma pan jakiś pomysł?
To jest pytanie, które wskazuje na to, jak sondażami można zamącić w głowach. Prawda?
Ale ma pan jakiś pomysł, czy nie?
Ale rzeczywiście, panie redaktorze, ja jestem historykiem z wykształcenia i uwielbiam czytać nadal rzeczy historyczne, czyli jako historyk pewnie znalazłbym sobie jakieś zajęcie.
Ale
przede wszystkim, panie redaktorze, chcę powiedzieć, że zanim trafiłem tutaj do Sejmu, to myślę, że byłem najszczęśliwszy, jeśli chodzi o wykonywanie pracy, czyli byłem samorządowcem, byłem starostą płockim. To jest jeden z piękniejszych powiatów.
Czyli samorząd, historia, czy szkoła?
No, więc naprawdę, będzie naprawdę co robić, a poza tym, jak pan na mnie patrzy, to widzi, że nie jestem już taki najmłodszy. Młodzieniaszkiem nie jestem.
Ale emerytura to jeszcze trochę.
No... To prawda, ale już nie tak daleko. Jak to się mówi, wie pan, u nas na Mazowszu Polskim, bliżej niż dalej.
No tak, jeden z moich wykładowców mówił, że już czas się nakryć gazetą i czołgać na cmentarz.
O, aż tak to może nie.
Może nie, bez przesady. Właśnie, no to teraz pytanie, czy cieszy się pan, panie marszałku, z nowego metropolity krakowskiego? Bo to wszyscy się wypowiadają, kardynał Grzegorz Ryś został. A może z odejścia...
Signum temporis.
Tutaj rozłożył, ci, którzy nie widzą, pan marszałek rozłożył ręce prawie jak Joanna Senyszyn.
Jak imperatorka. Signum temporis, panie redaktorze. Taliban odchodzi w przeszłość. Myślę, że Kościół otwarty, Kościół widzący człowieka nie tylko z wysokości ambony, ale także tego, który potrzebuje pomocy, ma szansę na odnowienie się w Krakowie i może w całym kraju. Mamy w Warszawie świetnego metropolitę, Palotyna, człowieka bardzo wrażliwego społecznie. Teraz arcybiskup Ryś do Krakowa. Życzymy Łodzi co najmniej takiego samego arcybiskupa.
Czyli rozumiem, że złośliwi mówią, partia braci proboszczów się cieszy z tej nominacji. O PSL-u tak mówią złośliwi. To już jest nieprawda, do końca ja wiem, ale tak bywało.
To znaczy, jeśli chodzi o proboszczów jako takich, to uważam, że w dużej mierze oni są mentalnie w Prawie i Sprawiedliwości. Młodsi, czyli wikary, kwalifikowałbym bardziej bliżej Konfederacji. Nie wiem, czy o to panu chodziło?
Nie, chodzi mi o to, że był taki czas, kiedy bardzo wielu polityków PSL-u miało braci, którzy byli proboszczami.
A, rozumiem, tak.
I samorządowców. Tak, to raczej o to chodziło. Czy złośliwość, stwierdzenie pewnego faktu.
Teraz już chyba to trochę inaczej wygląda.
Lewica pracuje nad podatkiem katastralnym. Mieliby go płacić właściciele od czwartego mieszkania. Co PSL na ten projekt?
Od którego?
Od czwartego.
No, będziemy patrzyli na to. Tak jak powiedziałem, panie redaktorze, w koalicji na ogół się zgadzamy. Czasami mamy inne podejście. Ja na dziś, jakby pan mnie pytał, mam do tego krytyczny stosunek, ale jestem odpowiedzialnym członkiem tej koalicji. Może nas przekonają.
Krytyczny stosunek dlaczego?
No dlatego, że poszukiwanie, wie pan, takie łupienie ludzi, poszukiwanie dochodów w ten sposób. Akurat ja uważam za jakiś taki średnio roztropny, ale może akurat jestem w mniejszości.
No ale rozumiem, że potrzebujecie jako koalicja pieniędzy, żeby tą dziurę budżetową łatać.
Panie redaktorze, damy radę. Zacytowałem tutaj klasyka.
Klasyk jedno, a pieniądze drugie. No. Panie marszałku, a piątka, która panu się bardziej piątka podoba? Mamy dwie piątki teraz, no trzeba się opowiadać, bo to tak w Polsce jest. Albo piątka prezydenta, albo piątka premiera. Która bardziej się panu podoba? Może obie by pan stworzył dziesiątkę.
Wie pan, czego bym chciał, panie doktorze? Żeby i premier, i prezydent nie mówili o piątkach, tylko przybili sobie piątki. Bo jedną z przyczyn, może nie najważniejszą, jest to, że mocarstwa takie jak Stany Zjednoczone, czy nawet kraje Unii Europejskiej, wiedzą, że wielką słabością naszej ojczyzny jest głęboki podział polityczny. Wiem, że te podziały są wszędzie, ale tak głębokie jak w Polsce to chyba nie. I dzisiaj, widząc tę słabość, moim zdaniem, to jest moje,
proszę powiedzieć.
Moim zdaniem jest to jedna z przyczyn tego, że Polska jest wykluczana z tego, żeby zasiąść za głównym stołem decyzyjnym.
A może jest tak, jak mówią niektórzy, że prezydent uznał, że optowanie za Ukrainą w Stanach Zjednoczonych, a tam jest główne pole działania prezydenta, w Polsce się nie opłaca, ponieważ Donald Trump nie znosi adwokatów Ukrainy.
Ja, panie redaktorze, trochę czytam o geopolityce. Rozumiem tą wartość tych relacji transatlantyckich są najważniejsze według mnie. Ale też może pan zna ten cytat Giedroycia, który ja jestem jego ogromnym admiratorem i to jest taki, można powiedzieć, w wymiarze geostrategicznym, no, idol mój, powiedział, że boję się tępego czy cielęcego proamerykanizmu moich rodaków. To nie wyklucza tego, że Ameryka jest naszym najważniejszym sojusznikiem, ale tak naprawdę powinniśmy realizować politykę według słów innego, Lorda Temple, który mówił o Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania nie ma wiecznych przyjaciół. Wielka Brytania wiecznie ma interesy. Polska niech się kieruje interesem Polski, a nie politycy biją brawo prezydentowi innego kraju, bo to pokazuje, jak jesteśmy niedojrzali politycznie.
No tylko problem polega na tym, panie marszałku, trudno się nie zgodzić z tymi dwoma cytatami. Ja bym dorzucił jeszcze trzeci, Adolfa Bocheńskiego, który mówił, że nam jest ostatecznie wszystko jedno, czy Ukraina będzie nam przyjazna, czy nie. Ważne, żeby była między nami a
Dokładnie,
Rosją.
Dokładnie, ale to samo mówił Giedroyć, prawda? No przecież to ULB, więc to wszystko po prostu ma swój głęboki sens i naprawdę
nie ma sens, ale my nie jesteśmy
nie
przy tym stole.
Polskiej racji stanu na rzecz nawalanki wewnętrznej, bo szkoda.
To wszystko prawda, natomiast nie ma nas przy tym stole. Ta nawalanka już do czegoś doprowadziła i pytanie, co my możemy jeszcze w tej sprawie zrobić? Pytanie w ogóle, panie marszałku, czy ten 28-punktowy, już chyba nie 28, nie. tylko 19-punktowy plan
się,
do czegokolwiek doprowadzi?
Boję się tego, że znów Putin zagra na nosie wszystkim, pojedzie do Xi Jinpinga, tam sobie przybije piątkę, bo tam dzisiaj jest źródło wszelkich sukcesów Rosji, bo nie w Stanach Zjednoczonych, przecież tylko w Chinach. Chiny są największą gospodarką na świecie. Nie wiem, czy pan wie, dziennie wodowany jest jeden okręt
Tak, oczywiście
podwodny.
Chiny tutaj są głównym
wśród rozgrywającym. Tych najwyższych technologii na 65, 57 już jest Chiny przed Stanami Zjednoczonymi. A jeśli mówimy o okrętach, wielki sukces programu Orka Władysława Kosiniaka-Kamysza. 30 lat czekali polscy marynarze, marynarka wojenna na te okręty i gratulacje też dla programu SAFE, dla premiera Kosiniaka-Kamysza i dla minister Sobkowiak, którzy ten projekt prowadzą skutecznie. Największa kroplówka finansowa, sukces polskiej prezydencji.
Dobrze, to jeszcze pytanie, jak już pan pochwalił ministra Kosiniaka i wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, szefa PSL-u, to pytanie, jak się pan dogaduje z nowym marszałkiem? Marszałek Czarzasty nastał.
Ale z radosnym dniem pan to chciał połączyć.
Nie chciałem. Pieśń paschalna, jednak nie tym razem.
Więc
tu pan marszałek, dla tych, którzy nie kojarzą tych pieśni, jest taka pieśń paschalna, wesoły nam dziś dzień nastał.
No, tak.
Dla Polski 2050 z pewnością nie.
Szymon Hołownia był bardzo dobrym marszałkiem. Uspołecznił proces legislacyjny, zaprosił ludzi do Sejmu.
Ale ja się pytałem o Włodzimierza Czarzastego.
Wyrobiliśmy sobie przez lata relacje, one są dobre i mam nadzieję, że się nie pogorszą.
A pytanie o weto, tak zwane weto marszałkowskie?
Znaczy, wie pan, sukces i efekt osiągnął.
Wszyscy o tym mówią,
prawda? Wszyscy wiemy, jaki ma wymiar to weto. No to, że jest jego długopis, że albo nada dróg danemu...
A będzie zamrażalka, albo nie będzie. No, w największym skrócie.
Więc nie chciał tego nazywać zamrażalką, nazwał to wetą prezydenckim, nawiązał to do weta prezydenckiego i w ogóle chyba do liberum veto, nie wiem, czy do tego też nawiązał.
No, ale to nie jest najlepsze nawiązanie. Ale czyli nie zgadza się.
Jesteśmy przed spotkaniem. 8:30 się umówiliśmy, mam wrażenie, że za chwilę się spóźnię.
Dobrze, to ja już w takim razie nie przedłużam, jak się pan spieszy, żeby porozmawiać o liberum veto z Włodzimierzem Czarzastym. To bardzo dziękuję za rozmowę. Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, szef Rady Naczelnej PSL-u.
Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie.